Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Barbara Miczko, kłaniam się. Audycję realizuje Ryszard Wojtowicz, a słuchamy pieśni Karłowicza w wykonaniu Ewy Podlaś z Nową Wiosną. Pieśń ta wprowadzi nas w nastrój miejsc, o których będzie mowa. Spacer w parku okalającym dwór w Mełpinie.
Teraz się wszystko budzi do życia.
Tak, teraz się budzi. Wie pani, szum spaceru jest przepiękny szum jesienią. Spacer po parku pod koniec października, na początku listopada, kiedy te liście nie są zmoczone, wie pani, to przez cały rok huczy w głowie. Ten domek to jest domek gęsi.
Sztuk dwie,
tak. Ale bronią, bardzo bronią dworu. Jak ktoś przyjedzie, to gęsi przede wszystkim słychać.
Gospodarzem Mełpina jest Kajetan Pyrzyński. Zaglądniemy dziś do jego dworu, ale wcześniej proponuję spotkanie z profesorem Jerzym Stillerem, bo to właśnie on zainteresował mnie leżącym 6 kilometrów od Dolska Mełpinem. Z profesorem Stillerem rozmawialiśmy w Galerii Miejskiej w Mosinie. Podziwiałam rysunki profesora, rysunki wielkopolskich dworów i pałaców. Jerzy Stiller dzięki mistrzowskiej kresce i oku architekta oddaje poprzez swoje prace piękno starych rezydencji. W rozmowie dzielił się swoimi obserwacjami i fascynacjami.
Jaki jest stan dworku w Wielkopolsce? Pan te dworki rysuje, zatrzymuje w czasie. Czy one wszystkie są skazane na rozpad, te którymi się nikt dotychczas nie zajął?
No niestety z przykrością muszę powiedzieć, że chyba jednak tak. Dlatego, że następuje lawinowy proces dewastacji i niszczenia tych obiektów, dlatego, że ta czysta, komercyjna otoczka sprawia, że nikt nie będzie się tym zajmował, jeżeli nie będzie z tego wynikały żadne komercyjne zyski, prawda? Czyli właściwie nie bardzo wiadomo, co z tym fantem zrobić. Wielkopolska może nie jest jeszcze aż takim dramatycznym sytuacją, ale jak się pojedzie na Śląsk Dolny i Górny, to tam już się mówi wręcz o apokalipsie i to cichej. To po prostu ginie w naszych oczach obiekty, które pamiętają często XV wiek, prawda? Ulegają ruinie, które jeszcze niedawno miały dach, mieszkali tam ludzie, za chwilę są już tylko mury. I teraz albo porobimy dokumentację fotograficzną, co staram się robić od 30 lat, narysujemy cokolwiek, bo to być może jest jedyna forma, żeby zachować w pamięci to, co jest. Nie? Czyli ja trochę próbuję robić to, co kiedyś robił Durczykiewicz. Jeździł po wielkopolskich dworach i robił te zdjęcia. Dzisiaj ten jego album jest unikalny, bo są tam obiekty, których już w ogóle nie ma. W zeszłym miesiącu odwiedziłem dwór w Płaczkach koło Środy Wielkopolskiej po 5 latach. 5 lat temu były, mieszkali tam ludzie, w oknach kichły pelargonie, dookoła był zadbany trawniczek i było super. Teraz przyjeżdżam, oniemiałem. Na drzewie przybita tabliczka, teren prywatny, ale nikt się tym nie interesuje. Budynek otwarty na oścież, okna powyrywane, kable z murów powyrywane, dach już przecieka, bo na piętrze spadł tynk i sufit w części pomieszczeń, więc za chwilę nie będzie tego obiektu. Nie? Na terenie folwarku pracuje jakaś firma, oni są niby właścicielami tego, ale ten budynek zabytkowych nie interesuje, to dla nich jest grzyb, nie? Po co im to? Oni robią biznes tam, a tu nie będą pakować pieniędzy. No i właśnie porobiłem zdjęcia kolejny raz, pokazując, ponieważ ja przy okazji jestem też społecznym opiekunem zabytków, bo myśmy reaktywowali w Wielkopolsce po wielu latach taką ideę, dzięki uprzejmości wojewódzkiego konserwatora zabytków i pierwszych 9 ludzi dostało po wielu, wielu latach tą legitymację, również ja. No, przygotowałem takie notatki, no złożę u konserwatora, żeby ktoś tam się tym Płaczkom przyjrzał, żeby może wymusić na tym właścicielu, no chociaż zabezpieczenie, żeby tam nikt nie wchodził po prostu i nie niszczył, nie dewastował tego, co tam jest. Ale to, no, dzieje się na naszych oczach, prawda, że co ciekawe i to mnie zasmuca, że również spadkobiercy dawnych właścicieli nie mają do tego w sporej części sentymentu. Dla nich to jest właściwie odebrać i natychmiast sprzedać, nie? Czyli takie proste przełożenie na pieniądze. Mam znajomą, która jest dyrektorką muzeum w Wielkopolsce. Ona mówiła, że kiedyś przychodził do niej taki właśnie potomek dawnych właścicieli, który na wystawie muzealnej znalazł szafę z dworu, w którym kiedyś się urodził i wychował. I przychodził przez kilka miesięcy płacząc, że ta szafa, on jest związany sentymentalnie, bo on jako dziecko w tej szafie się chował przed babcią i spisali protokoły i przekazała. No zwróciła mu tę szafę, no bo ten. Mówi, proszę sobie wyobrazić, na drugi tydzień znalazłam ją w desie. Stała wystawiona na sprzedaż, prawda? Czyli tak naprawdę pod pozorem resentymentów rodzinnych tak naprawdę chodzi o pozyskanie pieniędzy.
Nie mogłam się w pełni zgodzić z profesorem Stillerem, bo znam przykłady zupełnie innej postawy dawnych właścicieli. W Brodnicy pod Śremem Jerzy Mańkowski opowiadał mi, jak odzyskał rodzinny majątek.
Przeczytałem w Rzeczpospolitej, że to miejsce szło na sprzedaż, jak wróciłem do Polski w 1992 roku, więc się zdziwiłem, dlaczego to idzie na sprzedaż. Zadzwoniłem do agencji, powiedzieli, że już nie ma spadkobierców, że wszyscy powymierali, więc zgłosiłem się, że żyję. No i zablokowałem sprzedaż i czekałem do 1998 roku, żeby skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia, także musiałem kupić swoje. I przez ten czas jakby porządkowano te wszystkie kwestie prawne i tak dalej. Tu byli lokatorzy, którzy dostali mieszkania zastępcze. No i czekałem przez 6 lat, aż zgodzą się na te mieszkania zastępcze, będą zadowoleni. Mieliśmy bardzo dobry kontakt z tymi rodzinami, które tutaj mieszkały. Także to wszystko odbyło się bez bólu, w sposób sympatyczny. Bo nie było mowy naturalnie zaczynać jakiejkolwiek działalności tutaj, jeżeli te wszystkie kwestie prawne nie były, prawda, do końca załatwione. No tak, więc tu jest drzewo genealogiczne rodziny Mańkowskich, których korzenie sięgają mniej więcej roku 1400. I te gałęzie właściwie pokazują, jak te różne wielkie rody wielkopolskie były między sobą skoligacony. Więc my jesteśmy głównie po Wacławie, którego żona była Chłopowska z domu, wnuczka Dezyderego Chłopowskiego. Wacław był synem Emeryka, który znowu był bratem Teodora. Teodora, który ożenił się z córką generała Dąbrowskiego.
Jerzy Mańkowski mówił też o swoim bliskim krewnym Antonim Chłopowskim.
Antek zrobił rzeczywiście coś fantastycznego dla dzieci, dla społeczeństwa, dla okolic, bo zainwestował w Jaszkowie, w to centrum jeździeckie, które ma taką rolę pedagogiczną w pewnym sensie. I widać, że to jest potomek generała Chłopowskiego, który sypiał na polu, będąc żołnierzem, żeby pilnować swojego zboża czy plonów, czy dobrze rośnie. Więc Antek jest też taką osobą, która no poświęca każdą godzinę swojego życia, bo myślę, że on już nie śpi nawet w ogóle, bo wszystko nadzoruje, wszystko robi sam i tak dalej. No i rozwija cały czas to miejsce w coś kolosalnego.
Profesor Jerzy Stiller.
Są też przypadki, kiedy obcy ludzie kupili obiekty zabytkowe i doprowadzili je do stanu używalności. Tak się stało w Tarcach pod Jarocinem, gdzie pałac już by dziś nie istniał. No, ogromnym wysiłkiem właściciela firmy Ryphand, pana Czcielińskiego, zrobiono generalny remont, adaptując ten pałac na hotel. No, wydano tam ogromne pieniądze, które moim zdaniem są nie do odzyskania. I to jakby pokazuje, że należy chylić czoło przed ludźmi, którzy mimo wszystko to robią, żeby uratować czy przesunąć żywotność tego obiektu, no chociaż o jedno pokolenie, no może o dwa, prawda, bo za chwilę już ich nie będzie.
Pan trochę ratuje dla potomnych te obiekty.
Próbuję je zatrzymać w czasie. Tak.
Fotografuje pan, tak. Ale też rysuje pan. Tak. Te rysunki czemu służą?
Dobre pytanie. Znaczy one były, te akurat, które są na wystawie, to jest dość specyficzny okres mojego rysowania. Ja rysując te rysunki próbowałem wszystkim pokazać, jak te obiekty wyglądały kiedyś, jak mogły wyglądać. To była rekonstrukcja na podstawie starych fotografii, które mi się udało zrobić i tak dalej. Ale tak naprawdę u podstaw rysowania tych rysunków był bardzo egoistyczny powód. Ja uważałem, że ja w ten sposób mogę nauczyć się architektury, zrozumieć istotę przestrzeni, zrozumieć, co to jest skala, proporcja, detal, przyglądając się zabytkom, bo to wszystko tam jest. Nasi dziadkowie zatrudniali fachowców, którzy wiedzieli, co to jest skala, detal, proporcja. Dzisiaj słyszę w radio, że architektura ma być pasywna, ekologiczna, energooszczędna. A słyszy pani, żeby ktoś mówił, że ma być piękna? Nie.
Opowieści o wielkopolskich dworach i pałacach dopełniają symfonię z XVIII-wiecznej Wielkopolski. Tę symfonię nagrał zespół Academia dell'Arcadia. Na płycie Musica Restituta znalazły się kompozycje opracowane na podstawie dokumentacji kapeli działającej w poznańskiej Farze oraz nut kościelno-dworskiego zespołu muzycznego z kolegiaty świętej Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim. Profesor Jerzy Stiller. Który z tych rysunków był wyjątkowo czasochłonny?
No, jak miał wskazać bym z tych, to na pewno pałac w Brodach i przy okazji też bendlewo panowskie w tej chwili, prawda? Które niespecjalnie mi się podoba, jeśli chodzi o to, co zrobiono wokół, natomiast sam pałac, no tak średnio. Na studiach w ramach praktyk z PKZ-u właśnie czyściłem ten piękny strop angielski na holu. Siedziałem na rusztowaniu, bo to wtedy był właściwie remont, wszystko było rozbebeszone. I trochę mi żal, bo pamiętam, kiedy w tym parku jeszcze stał szachulcowy domek, gdzie była kiedyś elektrownia i pompa tłącząca wodę do zabudowań, której już nie ma, została rozwalona. Wiemy, jak wyglądała altana na grocie, na stawie, tego też nie odtworzono. Nie odtworzono ogrodu zimowego, który był, no tu jest bendlewo, ja kiedyś je narysowałem. Prawda, nie odtworzono ogrodu zimowego, który był przy elewacji ogrodowej. Już pomijam fakt, że można było próbować odtworzyć te dywanowe neogotyckie trawniki, które były tam, bo my wiemy, prawda. Nie ma to, prawda, precyzyjnych fotografii, ale to jest pewna rekonstrukcja odwołująca się do projektów ogrodnika, który się tym zajmował. Tego nie zrobiono. Bociszewo. Elewacja frontowa została właściwie odtworzona, bo w czasie remontu skuto wszystko. Konserwator zaprotestował i to odtworzyli, bo były zdjęcia właśnie Durczykiewicza. Natomiast od tyłu jest łysa. Karczewo puste. Mieszkają ludzie. Była tu pani, która mówi, że mieszkała i miała pokój tu w tej wieży. Nie? W Strykowie jest hotel. No, trzeba przyznać, działa, prawda? Na ile on tam ekonomicznie się sprawdza, tego nie wiem. W Brodach mieszkają właściciele, którzy dzierżawią to wielkie gospodarstwo rolne i właściwie poza tym, że są, nic z tym pałacem się nie dzieje. Problem polega na tym, że często, wie pani, giną nie tylko pałace, no giną również to, co było otoczeniem pałacu, czyli zabudowania folwarczne. Ja na górze są rysunki z Wąsowa, ale też pokazałem jeden rysunek, który pokazuje fragment folwarku w Wąsowie. No to jest piękny budynek. No, na dodatek czasami mamy takie dowcipy, że pałac się sprzeda komu innemu, a folwark komu innemu. Nie, istnieją dwa różne ośrodki działalności, a obie zajmują się tym samym. W pałacu jest hotel, no obecnie pożar strawił mu dach, ale go odbudowują, a na folwarku jest taka agroturystyka niby. Czyli to samo, ale nie to samo. Dwa różne światy, płoty i furtki, więc ja już pomijam, że po drugiej stronie ulicy, jak pani zna Wąsowo, jak nie to namawiam, no istnieje osiedle wybudowane przez Hartów dla pracowników swojego majątku, no to po prostu jest mistrzostwo świata, te domki tam, nie? No chętnie bym tam zamieszkał. Do dzisiaj to istnieje i ta architektura też niestety będzie padała. No są przypadki rewelacyjne, prawda? Tak jak przykład konsul honorowy Republiki Peru w Polsce, Kajetan Pyrzyński, który jest właścicielem dworu w Mełpinie koło Śremu i on od 20 lat się tym dworem zajmuje. To jest właściwie człowiek, który wzbudził we mnie ogromne poczucie entuzjazmu, że jednak można ten umarły świat wskrzesić, bo on próbuje robić z tego dworu no właśnie to, co kiedyś było, czyli takie centrum kulturalne dla okolicy i tak dalej, z niezwykłą pieczołowitością się tym zajmuje, uświęcając to miejsce. Zresztą pan Kajetan pisze wiersze. No przeuroczy człowiek, zresztą był tu na otwarciu naszej wystawy. On opowiadał mi taką anegdotę, że kiedyś jakaś pani turystka przyjeżdżała przez Mełpin i zachwyciła się, jak tu jest ładnie, że chętnie by tutaj pomieszkała. No co usłyszała od pana Kajetana, to na co pani czeka, zapraszam. I przyjechała na tydzień i została na pół roku. Po prostu mieszkała. Jak ja tam pojechałem, ja wielokrotnie byłem pod tym Mełpinem, bo chciałem robić zdjęcia, ale jak znalazłem na słupie tabliczkę konsulat honorowy Peru, to jakoś odjeżdżałem, bo miałem wrażenie, że to... I przez przypadek właśnie trafiliśmy tam. Okazało się, że niebywale urokliwy człowiek. No strasznie sympatyczny i ciepły dla ludzi. Ciągle nas zaprasza. Myślę, że jakieś plenery tam zrobimy malarskie w tym Mełpinie. No dba o ten pałac ogromny. Ja już... Jak go zapytałem, ile go kosztowało ratowanie tego dworu, to mówi, chce pan usłyszeć szczerą odpowiedź? Ja mówię, no szczerą, wszystko.
W ślad za słowami profesora Jerzego Stillera dotarłam do Mełpina. Pałac powstał w 1908 roku, sięgamy więc do muzyki Karola Szymanowskiego. Kiedy wjechałam do parku, moim oczom ukazał się neobarokowy dwór parterowy z mansardowym dachem. Od frontu portyk kolumnowy z tarasem, wyżej balkon z dekoracyjnym tralkowym wykończeniem. Ściany utrzymane w kolorze żółtym i złamanej bieli, słowem piękny dwór. W progu przywitał mnie uśmiechnięty gospodarz Kajetan Pyrzyński.
Wie pani, to jest moja misja życiowa. Tak jest rzeczywiście. To wszystko, co mam, poświęcam temu, co tu jest, bo to nie tylko dwór, to jest cały kompleks dworski. To znaczy jest domek ogrodnika, oficyna, gospodarczy, no i kapliczka, którą pewnie też pani pokaże. Każdy przedmiot ma swoją historię, każdy. Bo dwór był pusty, to już 33 lata. Jak tutaj przyszedłem, dziury w dachu, bez okien. To był pierwszy dwór w Polsce kupiony przez prywatnego inwestora. Chyba 8 tydzień stanu wojennego, 18 lutego 1982 roku. No i tak się stało. To była moja emigracja na wieś.
jak, tak powiem, nastał nam stan wojenny, ja miałem wyjechać 12 grudnia o godzinie 22, wylecieć samolotem do Bangkoku i dalej do Sydney. 12 grudzień 1981 rok. Ale okoliczności sprawiły, że ten wylot przebukowałem. No co było dalej, to wiadomo. No i skoro już zostałem, postanowiłem coś zrobić z życiem, bo miałem wtedy najpiękniejszy okres 30 parę lat, bodajże 6. No i coś zrobić z tym życiem. I postanowiłem, a bardzo cierpiałem, ponieważ wszystkie dwory były w stanie ruiny, no, pałace były w stanie ruiny. Poszedłem do konserwatora zabytków z prośbą o jakieś wskazanie adresów, że chcę przejąć i się temu poświęcić. Konserwator, jak się spotkał z takim pytaniem, no to mnie uznał za dziwaka i przygotował mi tam te 27 adresów i jeździłem i oglądałem. To było niezwykłe doświadczenie, kiedy zobaczyłem 27 ruin, wszystkie opuszczone, z dziurawymi dachami, najczęściej bez okien, to było porażające. Z kolei jak tutaj przyjechałem, w tym czasie były wielkie mrozy i ten pokój, gdzie tu jesteśmy, to była jedna tafla lodu. To ja nie wiedziałem, co jest pod spodem, ale tu w holu się rozpędziłem i tak jak tu jest 8 metrów, to cały po lodzie przejechałem. No, wybrałem Mełpin z tych wszystkich dworów z tego względu, że był najładniej położony w parku, że parki nie były zniszczone. Znaczy on też był, ten park, zniszczony, było wiele drzew wyciętych, ale nie było budynków pobudowanych bardzo często, czy najczęściej, jak były spółdzielnie produkcyjne albo PGR-y, to park był takim pięknym miejscem, gdzie można było budować chlewnie czy inne obiekty gospodarcze. Tu natomiast niczego takiego nie było i to była jedna z przyczyn, a poza tym ma bardzo ładną bryłę ten dwór. Mimo że nie było żadnej szyby tutaj, okna były deskami pozabijane.
A czyja to była własność?
To była własność rodziny Unrugów.
Przed
tu
wojną.
Tu mieszkał brat naszego pierwszego admirała, który zdążył polską flotę wyprowadzić w morze na 3 dni przed wojną.
W 1945 roku, co tu się
to
działo?
Była szkoła, a potem były biura. I jak już nie było żadnego pomieszczenia, gdzie na głowę nie padał deszcz, to opuścili wszyscy mieszkańcy. Tak długo, jak dach był jeszcze sprawny, to mieszkali, a potem wszyscy się wyprowadzili. 5 lat stał obiekt pusty. Na szczęście były okna deskami zabite, co skutkowało tym, że tylko 6 okien zostało wymontowanych. Bo tak to pewnie wszystkie były wymontowane. No i by pewnie wchodzili, by parkiety wyjmowali i tak dalej.
Parkiety zostały.
A parkiety w większej części zostały, tak. W tym pokoju, gdzie jesteśmy, były 2 miejsca, gdzie były zniszczone stropy. Tutaj był prześwit. I tam, gdzie prześwit był tak duży, tu przy drzwiach. Te otwory były tak duże, że można było gwiazdy liczyć. No, było bardzo dramatycznie. Oczywiście pajęczyny, takie no, straszne to było. Ale jak widać, już jest inaczej. W 1994 roku zostałem wyróżniony jeszcze przez ministra kultury Dejmka. Tak, nagrodą za odrestaurowanie tego dworu. Ten hol, jak ten hol był remontowany, to był czas, kiedy ja się zastanawiałem, co jest rajem. I zapragnąłem, żeby taką namiastką raju było wejście do dworu. Proszę sobie usiąść w tym miejscu i proszę zobaczyć. Jak pani tak patrzy dookoła, to rzeczywiście jest takie uczucie rajskie, prawda? Tamto miejsce na tym wielkim obrazie, to miejsce na tym wielkim obrazie. Ten obraz jest namalowany w Peru. Te 4 obrazy tutaj na suficie są namalowane w Kazaniu. Tu są 4 pory roku, te dookoła. I te pozostałe obrazy. To ubierzemy się teraz. O.
A ja puszczę zaraz.
No i tak, tam mam kury, gęsi, psy, koty, konia.
Czyli gospodarstwo.
No, takie całe gospodarstwo. No musi to żyć, tak. Jeszcze chcę sprowadzić osła. Wie pani, osioł jest niezwykłym zwierzęciem. My sobie nie zdajemy sprawy z tego. Jest niezwykłym zwierzęciem. I rozmawiałem niedawno z profesorem Dobrzańskim z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i on mówi, że kilogram sera z mleka osła na zachodzie kosztuje 1000 euro.
Oślicy.
No, oślicy. Oślicy. Tak. Mleko to ma niezwykłe właściwości. To jest to, co usłyszałem, ale podobno mleko z oślicy ma takie właściwości, że jak dziecko jest uczulone, a zdarza się na mleko matki, to dostaje mleko z oślicy. To maleńkie dziecko. No i tak sobie pomyślałam, dobrze by było tutaj mieć również. Oczywiście trzeba było całą instalację elektryczną, instalację kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. No, aż tylko mi uwierzy, że to wszystko się udało zrobić.
Ten staw był tam?
On był gdzieś mniej więcej o połowę mniejszy.
Staw?
Tak, tak, tak. I tak, jakoś taką miałem fantazję, żeby go powiększyć i został powiększony.
A tam w oddali to jest...
To jest domek ogrodnika. On został w 1989 roku od fundamentu, był rozebrany do fundamentów i od fundamentów był postawiony. Zresztą inną bryłę ma, nieco węższy, o 3 kroki był węższy i miał inny dach. Ale to widać na zdjęciach, jak on wyglądał. A tu oficyna. Bryła jest ta sama. Ale od okien był budowany, bo był cały zniszczony dach i to wszystko było zniszczone, także tego.
I tam ktoś mieszka teraz?
Nie, nie, nie. Tam jest takie gospodarcze pomieszczenia. No i tu są gospodarcze oczywiście od początku. Były budowane jako gospodarcze, przy takim obiekcie muszą być. Cały park jest oświetlony, zelektryfikowany. No, lubię sobie pójść na spacer wieczorem. Jest zresztą wspaniale, wspaniale wieczorem, bo jest cicho. Teraz zbudowaliśmy tutaj linię taką, oświetlenie do kapliczki, bo żona mi nie odpuści żadnego dnia i musimy chodzić, jak już jest kapliczka. Drzewa różne, które tu są tak na dziko rosnące, one są młode, a tu były dużo większe. Park był zarośnięty tak, że każdy metr kwadratowy to był burz niewyobrażalny. Również drzewa rosły na tarasie. 4 lata zajęło mi czyszczenie tego parku, miałem traktor i 4 ludzi dzień w dzień czyścili park. Park został w całości oczyszczony i potem... Tak sobie pomyślałem, żeby ta część parku była taka po angielsku, na dziko. Ale żeby była na dziko, powinien być bluszcz. Tu nie było w ogóle bluszczu. Tak sobie wyobrażałem, jak ten bluszcz tu się wspina po tych drzewach. I proszę sobie wyobrazić, że po roku albo po 2 latach, już nie pamiętam, ja przychodzę, patrzę, bluszcz się wspina. O kurczę! Tak się ucieszyłem, mówię, czyżbyś tutaj był? Tak, bo ja jestem takim trochę dziwakiem, że rozmawiam z drzewami nieraz. Ja mówię, czyżbyś tutaj był, dlatego że ja chciałem, żebyś był, no jeżeli tak. I pokazałem, tak pomyślałem sobie, takie miejsce drugie w parku, to by rośnij tam. To jest bardzo piękna aleja, jak pani widzi, nasadziłem graby. 400 grabów zostało nasadzonych i zbliżamy się do figury świętego Antoniego. Ona została pobudowana w 26 roku po śmierci Antoniego. Unruga, taka ciekawostka, może 5, może więcej lat temu odwiedził mnie pan, który w czasie wojny mieszkał w tym domku ogrodnika i miał 5 lat. I pamiętał, jak Niemcy uciekali, to chcieli tą figurę zniszczyć i szukali, ale to było tak obrośnięte, że nie znaleźli.
A ktoś z rodziny Unrugów się odzywał?
Tak, tak. To jest też taka romantyczna historia, ponieważ przez pierwsze lata nie mogłem znaleźć nikogo z właścicieli. I wie pani, to jest niesamowite.
Dużo magii jest w tym wszystkim, jak pani widzi. Ponieważ rzeczywiście przez wiele lat, tych pierwszych lat, wręcz poszukiwałem. Co prawda nie bardzo wiedziałem, gdzie szukać. Internetu nie było, to nie było takie proste. I w 92 roku, czyli po 10 latach, był remontowany taras. Trzech murarzy tam ten taras remontowało. I jadąc do dworu, pomyślałem sobie, a w tym czasie grobowiec Murce, ich grobowiec rodzinny, był w stanie ruiny. I pomyślałem sobie, jak odbuduję grobowiec, to ktoś z rodziny się znajdzie. I proszę sobie wyobrazić, przyjechałem, to był początek marca, i przyjechałem do tych i mówię, wiecie panowie, od jutra, miałem traktor wtedy, mówię, traktor przyczepę i będziemy remontować ten grobowiec. Remont tamtego grobowca zajął około 2 tygodnie. No i się skończyło, został wyremontowany i sprawa się skończyła. Proszę sobie wyobrazić, 2 sierpnia tegoż roku wokół dworu przyjeżdża samochód. Kiedyś były takie Mercedesy, takie beczki. Taki Mercedes. Wychodzi jakiś, to znaczy raz przyjechał, ja widziałem przez okno. Raz przyjechał, potem drugi raz przyjechał i myślę, co jest? Wyszedłem przed dom, wychodzi generał, podnosi rękę tak jak w znanym geście i mówi, proszę się nie bać, to jest pan Kosiński. W ogóle pierwszy raz słyszę takie nazwisko, pan Kosiński. Ale dodał, spadkobierca Mełpina. A, miło, proszę, zapraszam. No i poznałem pana Kosińskiego, który był człowiekiem niezwykłym. Rzeczywiście, on był synem Oli Kosińskiej, bo tu Ola, która była pierwszą Miss Polski w Zakopanem wybieraną, w 1937 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Mam zresztą jeszcze okładkę gazety, gdzie ona jest na tej okładce. I ona się zakochała, zresztą...
A ona była córką Unruga?
Ona była córką Unruga, tak. No i zakochała się w lotniku, kapitanie lotnictwa. Za mundurem panny sznurem.
Tym Kosińskim.
Kosińskim. Rodzina była przeciwko. I o tym wiem, ponieważ jak byłem na weselu u Kosińskich w Bordeaux, to tam spotkałem się z synem tego Leona Unruga, który był admirałem. I on mi opowiedział, że rodzice nie chcieli, żeby Ola wyszła za mąż za Kosińskiego. I ona się zbuntowała i wyjechała do wujka i powiedziała, że nie wróci, jeżeli ona wróci dopiero, jak oni się zgodzą. No i rzeczywiście po 3 miesiącach się zgodzili. Ona wyszła za niego. On ich potem wywiózł do... Widziałem paszport jej ze stemplem rumuńskim, bo przez Rumunię on ich wywiózł, bo był lotnikiem. I wywiózł ich do Rumunii. No, Kosiński zginął w 1942 roku nad kanałem La Manche w stopniu majora i ona już nie wyszła za mąż. Także...
Ale mieli dzieci.
Tylko tego Romana. Wybitny umysł. On był głównym konstruktorem w fabryce Dassault. Znaczy tam, gdzie samoloty Mirage 2000 zbudowano. On był zresztą jednym z dwóch projektujących ten samolot Mirage. Natomiast ten samolot treningowy, to tylko on go skonstruował. No, wielce uzdolniony człowiek. Byliśmy w wielkiej przyjaźni. Jego córki były tutaj. Moja córka tam była na wakacjach u nich. No, wielki. No i zmarł na raka w 2003 roku. No, także to jest ta figurka Antosia naszego.
Czyli w sumie byli zadowoleni, że pan przejął schedę rodzinną.
Bardzo, bardzo, tak. To nie da się wszystkiego opowiedzieć, ale to długa i bardzo sympatyczna, miła historia. Tu jest sad zakładany dwukrotnie, ponieważ pierwszy raz jak założyłem, miałem owce i kozy. I oczywiście to jest kawałek od dworu, nieczęsto tu przychodziłem. Po jakimś czasie, jak przyszedłem, to kozy mi załatwiły cały sad. Z wyjątkiem tego drzewa tam w narożniku. Widzi pani? To duże drzewo takie.
Wchodzimy do kapliczki, tak?
Tak. Ołtarz rzeźbił tu taki lokalny rzeźbiarz. Bardzo zdolny chłopak. Ogromna praca to była. Proszę zobaczyć, to jest naprawdę ogromna praca.
Przy dworach zazwyczaj były kaplice, no tak, kościoły.
No oczywiście, oczywiście. No jedna z przyczyn. W ogóle to jest taka dość romantyczna historia, że ta kapliczka jest, ponieważ mój przyjaciel, jak umierał, ostatnie słowa w życiu, jakie napisał, to napisał prośbę, bo ja go prosiłem, żeby to było na piśmie, żebym go pochował w parku, bo on tu miał mieszkać, w tym domku właśnie, ogrodnik. Wyjechał, żeby polikwidować interesy w Peru i już nie wrócił, bo na raka i zmarł. I zdążyłem dolecieć przed jego śmiercią. Rzeczywiście na moich rękach umierał.
Jak się nazywał?
Jurek Zakrzewski.
Też był z Poznania?
Z Leszna. On 40 lat, 40 parę lat temu wyemigrował. No i bardzo mnie prosił właśnie, żeby tu zostać. Jak się zastanawiałem, gdzie go pochować, bo on chciał, żebym tutaj pod tym dębem go pochował. On mówił, Jurek, to pozwól, że ja chociaż sam zdecyduję, gdzie cię pochowam w tym parku. No i się zgodził. I potem tak myślę, no jak go pochować? Myślałem, bo, że pod figurą świętego Antoniego go pochowa w pierwszej chwili. No ale tak sobie myślę, no głupio tak pod figurą Jurka pochować. I postanowiłem zbudować kaplicę. Ta budowa trwała 5 lat. No i jest jak jest.
Duża jest ta kaplica.
Duża, tak. Ma 25 metrów kwadratowych. Są cztery ławki.
Tutaj rozmawia pan z przyjacielem?
No tak, tak. Z Jurkiem sobie tu pogadamy nieraz. Teraz przyjeżdża jego córka. Wygląda na to, że będzie studiowała. No, się spełniają jego marzenia. On bardzo chciał. Na początku jego żona i córka nie chciały, ale się okazuje, że Jurek tam z góry działa i w tym roku, w sierpniu przyjeżdża i pewnie zostanie, tak myślę, że zostanie. To wiadomo, co tutaj jest na tych obrazach, to są takie symboliczne zdarzenia. A tu jest na tym obrazie słynne słowa, wodę życia pić będziesz, a na tym pójście za mną. A tam to są nasi patroni, znaczy żony patronka, święta Małgorzata i mój patron, święty Kajetan.
Jesteśmy nieopodal Lubinia.
Nieopodal Lubinia.
Opactwa benedyktynów.
Tak, mam ten honor wielki być w relacji bardzo blisko z zakonnikami. Bardzo sobie cenię ten fakt, że jesteśmy tak blisko, tak. Szczególnie z ojcem Karolem Meissnerem. Pani ofiarować książkę Mełpin, Dwór Mełpin, odbudowa z wierszami w tle. Historia odbudowy tego dworu. Tu jest trochę zdjęć, proszę zobaczyć. To jest ta oficyna, prawda? Została tak rozebrana. O, a to jest ten strop. Tak, ten strop. O, proszę zobaczyć. To jest wiersz pod tytułem Przestrzeń. A inny, który też chcę polecić, to jest wiersz pod tytułem Czas. Są to definicje tychże terminów.
Pan Kajetan Pyrzyński, właściciel Mełpina, konsul honorowy Peru, potrafił wykorzystać i przestrzeń, i czas. Nauczył się języka Esperanto, już jako maturzysta poznawał świat. Podróżuje do dziś. Teraz często w celach biznesowych. Absolwent Politechniki Poznańskiej okazał się utalentowanym inżynierem i wynalazcą. Zarobił pieniądze, które ulokował w Mełpinie. Ma swoją firmę, która dobrze prosperuje i pozwala mu utrzymać dwór. Jego dodatkową pasją jest pisanie wierszy. Ostatnio z uwagi na wydarzenia na Ukrainie napisał balladę.
Ukraina, Ukraina. Duch Twój z nami wtedy stał, gdy byliśmy jak rodzina, kiedy snajper kulę słał. Kule świszczą, o mój Boże, rozpacz, krzyki w ręku flaga. Kto bezbronnym tam pomoże, gdy ich bronią jest odwaga? dym i ogień, czeluś piekła, bestia gryzie, ogniem zieje, ma świnotok jakby wściekła i wciąż ryczy, moc truchleje. Ukraina, Ukraina, duch twój z nami wtedy stał, gdy byliśmy jak rodzina, kiedy snajper kulę słał. Wszystko wokół się już pali, wypalone są marzenia, a nienawiść jak ze stali w pocisk jadu się zamienia. A ten pocisk wystrzelony, aby zabić, palec zgina, pada tedy ktoś trafiony, no i krwawi Ukraina. Ukraina, ukochana, słychać wokół i wołanie Unii o pomóż, a Rusłana śpiewa głośno na Majdanie. Ukraina, Ukraina.
I taka oto pieśń Kajetana Pyrzyńskiego rozbrzmiewała w dworze w Mełpinie, do którego skierował mnie profesor Jerzy Stiller, autor rysunków dokumentujących wielkopolskie dwory i pałace. Podsumujmy rozmowę na temat stanu zabytkowych rezydencji.
No, żeby zająć się zabytkiem, to trzeba mieć pomysł, to po pierwsze, i jeszcze środki, nie? Bo to nie jest problem kupić dzisiaj zabytek. No, można kupić tam za 500 tysięcy, co to jest, wezmę kredyt i se kupię, ale co potem? Nie? No, to trzeba zrobić remont, trzeba coś tam robić, a to trzeba jeszcze na bieżąco utrzymywać. Nie? Jak pan Kajetan w Mełpinie mówi, on ma 650 metrów kwadratowych dachu, a tam stale coś gdzieś przecieknie, a tam coś, nie? To rynna krzywa, to. Stale coś tam trzeba robić, bo to jest stary dom, nie? To nie jest nowy. I on ma oczywiście firmę, on gdzieś tam zarabia, poza tym, że jest tym konsulem, ale zarabia pieniądze, więc go oczywiście stać, no więc jest miło, nie? Natomiast trochę żal, że są tacy, którzy mają i ich nie stać, nie? Kiedyś projektowałem dom dla takiego pana, który naprawdę miał niezłe pieniądze. Mówię do niego, proszę pana, no po co pan chce sobie wybudować taką chałupę? No 2 kilometry stąd ma pan dwór zabytkowy w 200-letnim parku. No gdzie pan doczeka za swojego życia takich drzew? Nie? No niech pan se to wyremontuje tam. W życiu nie. Nie? On, to nie był jego świat, to nie była jego bajka. Nie? Wie pani, nie, mój dziadek miał brata, właściwie to był jego kuzyn, który był szewcem i robił buty na miarę. I on kiedyś w czasach latach 70. czy 60., 70. była taka moda, że działacze partyjni koniecznie chcieli jeździć konno. I przyszedł do niego jakiś taki tam z Rakoniewic, bo to w Rakoniewicach, lokalny działacz partyjny, jakiś tam gminny, że buty do konnej jazdy na miarę. No i ten wujek, którego niestety nie miałem okazji poznać, bo zmarł, zanim tam dotarłem, kiedy dorosłem, żeby dojechać, zrobił mu te buty na miarę, facet zapłacił, odebrał, ale za tydzień przyszedł z wrzaskiem, nie? Że tu go pije, tam mu tnie w łydkę coś, tam wyje na tego biednego wujka. A wujek tak wysłuchał i mówi, ja pana najmocniej przepraszam. Ja zapomniałem panu powiedzieć, że buty do konnej jazdy dobrze leżą dopiero w drugim pokoleniu. No cóż można zrobić? No, schylić głowę. No można powiedzieć, no szkoda, że ci, którzy są spadkobiercami tych rodzin, no nie mają tych środków, prawda? Profesor Kwilecki, już emeryt przecież, no, który mógłby dostać ten pałac Kwilecki, ale mówi, ale co mi po nim? No ja go nie utrzymam. No jakby mi dali jeszcze tamten browar czy coś, no to może coś by z tego wynikało, no ale dostanę pałac i co? Gdzie on z tej emerytury profesora historii utrzyma pałac? Proszę pani. No nie ma szans. I niszczy je. Nie? Kradną wszystkie metalowe elementy, krok po kroku znika na złom. Się mówi, ludzie z biedy. Nieprawda. To nie kradną biedni ludzie. To są firmy, które mają samochody, palniki, w pełni wyspecjalizowane, wycinają w pień i na złom. Nie? To jest biznes po prostu. No i za chwilę nie będzie pałaców w Kwilczu.
Czy mógłby pan polecić taką niedzielną przejażdżkę poznaniaką?
Daleko czy blisko?
No gdzieś tak, no, żeby na kilka godzin wyskoczyć z Poznania, zobaczyć jakiś jeden czy drugi pałac. Co pan im by podpowiedział?
Znaczy tak, wszystkich namawiam, żeby pojechali w okolice Rawicza i zajechali do Jutrosina. Obok Jutrosina jest Sielec Stary i warto tam wejść i zobaczyć te dwa niezwykłe obiekty, znaczy pałac Czartoryskich, będący efektem rozbudowy jeszcze XIX-wiecznego dworu Ponińskich i obok stojąc w parku dawny, nigdy niewykończony zamek Olgierda Czartoryskiego, który był budowany z okazji jego ślubu z arcyksiężniczką Mechtygną Habsburg. Pierwsza wojna światowa, wybuch zatrzymał budowę, bo nie było zgody i oni nigdy już po wojnie tego nie kontynuowali. Budynek stoi w stanie surowym, zamkniętym, ale robi tak niezwykłe wrażenie. Właściwie otwartym, bo nie ma okien, można wejść. Piękny park, staw, który był przed zamkiem wykopany specjalnie, żeby się elewacja odbijała w wodzie. No niestety porósł trzciną i już nie można zrobić odbicia w wodzie, ale kiedyś było można. A potem wystarczy podjechać te 2 kilometry do Jutrosina i wejść do kościoła romańskiego fundowanego przez Zdzisława Czartoryskiego, gdzie są niebywale piękne polichromie Procajłowicza, który był uczniem Matejki. No jest też loża kolatorska Czartoryskich z herbami, ale jest też nagrobek Zdzisława Czartoryskiego. No można też odwiedzić cmentarz ewangelicki i pochylić się nad grobem Olgierda i Mechtyldy Habsburg, których prochy sprowadzono z Brazylii po wojnie. Niestety nie zostali pochowani w kaplicy. Nie wiem, czy Kościół nie wyraził zgody. Leżą na cmentarzu w grobie rodzinnym. Rodziny Zaleskich, matka Olgierda była z domu Zaleska. To była taka ziemiańska rodzina, której bolszewicy zabrali wszyscy. Oni przyjechali tutaj do Wielkopolski. No, wisi tam też obraz piękny. Do niedawna sądzono, twierdzono, że to jest obraz Fałata Izydor Oracz. Teraz mówicie, że to raczej chyba jednak jeden z jego uczniów, ale są też piękne witraże Mehofera heraldyczne właśnie tam. No i piękny kościół neoromański projektowany przez Pajzderskiego, wybitnego architekta. I właśnie to jest takie miejsce dla mnie klimatyczne. Ile razy mogę tam jadę? To jest kawałek oczywiście od Poznania, bo do Rawicza i do Jutrosina trzeba trochę jechać. Ale jak ktoś ma samochód, to polecam naprawdę. Warto tam sobie pospacerować. Miejsce jest wyjątkowe. Drugiego takiego chyba nie ma w Wielkopolsce. No właśnie dlatego, że tam widać, wie pani, słuchaj, ten zamek to jest taki pokaz, jak ten świat został uśmiercony nie tylko chamstwem, tylko wyrokiem historii. Po wojnie nie było już Habsburgów, nie było domu cesarskiego. Po co te wielkie sale balowe, ten wielki zamek? Nie ma, nie było trzeba. Nie odbudowali tego nigdy. Nie dokończyli budowy. Teraz Czartoryscy odzyskali to i no, chcą tam zrobić jakąś fundację, żeby zamknąć ten zamek, czyli dołożyć mu okna, zrobić elewację, otynkować i tak dalej. No to potężna kubatura, tego dwa dziedzińce, no to sobie można wyobrazić. Ale oni chcą tam na stałe mieszkać. Najlepiej byłoby coś z tym zrobić, tylko no właśnie, co, prawda? Co? Co miałoby być w zamku?
Co miałoby być w zamku? Z tym pytaniem zostawił nas profesor Jerzy Stiller. Może sprawa rozwiąże się z Nową Wiosną, o której śpiewa do muzyki Karłowicza Ewa Podleś. Kłaniamy się, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.